Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Bogdan Zdrojewski, szef Komisji Kultury i Środków Przekazu w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, wiele osób uważa pana za człowieka o wysokiej kulturze osobistej. To jak pan patrzy na dzisiejsze standardy w Sejmie, w Senacie, to co pan sobie myśli?
Czasami oczywiście nie daje rady i oczywiście nie oznacza to, że się po prostu na zewnątrz denerwuję, bo jestem introwertykiem, więc wszystko biorę do siebie, ale generalnie rzecz biorąc także cierpię z tego powodu, bo uważam, że od jakości relacji międzyludzkich zależy jakość całego państwa. Jeżeli społeczeństwo jest zantagonizowane, podzielone, jeżeli ma fatalną strategię też, jeżeli chodzi o wartości, to oczywiście wszyscy cierpimy, wszyscy mamy gorsze stosunki, gorsze relacje, gorsze samopoczucie, jesteśmy ponapinani, czasami potrafimy reagować nieadekwatnie, ale tylko z tego powodu, że ten magazyn tych złych emocji jest zbyt obciążony.
Czy taka będzie 10. kadencja Sejmu i Senatu? Tak to będzie wyglądało?
Nie sądzę. Wydaje mi się, że to, co się będzie działo w Sejmie, powoli będzie ustępowało, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Że dla każdego obywatela ważne będzie, co w realnym życiu, co w jego życiu się będzie zdarzało, a tu według mnie będzie postępowała pewna stabilizacja. Czasy, w których funkcjonujemy, nie są łatwe. Przeżyliśmy pandemię, ona troszeczkę tylnymi drzwiami lekko wraca. Mamy tą wojnę na Ukrainie, negatywną decyzję Kongresu Stanów Zjednoczonych a propos pomocy Ukrainie. Mamy te napięcia w Gazie pomiędzy Palestyńczykami a państwem Izrael. To jest teoretycznie odległe, ale to wszystko nas dotyczy i jak tsunami jednak wyznacza pewne takie ramy, determinanty, także u nas we Wrocławiu.
Szefowanie Komisją Kultury i Środków Przekazu było naturalnym ruchem?
Było naturalnym ruchem. Ja spodziewałem się, że tak się stanie. Miałem do wyboru albo prowadzenie Komisji Europejskiej, albo Komisji Kultury. Wybrałem Komisję Europejską, ale od razu dostałem, krótko mówiąc, w łeb, że nie, tam jest duża konkurencja. Nie chodziło o to, że jestem gorszy, tylko że tam są następcy. Natomiast w Komisji Kultury stało się tak, że była dosyć duża luka, jeżeli chodzi o osoby z dużym doświadczeniem, bo przypomnę, z tej komisji pani Małgorzata Kidawa-Błońska poszła do Senatu, jest marszałkiem. Rafał Grupiński, który był długoletnim, dwudziestoparoletnim członkiem Komisji Kultury, także wylądował w Senacie. Iwona Śledzińska-Katarasińska zakończyła swoją karierę poselską, więc pojawiła się pewna luka i krótko mówiąc, stało się tak, jak sądziłem, że się może stać, że zostanę szefem Komisji Kultury, odpowiedzialnym także za media.
Dlaczego chce pan zlikwidować abonament RTV?
Dlatego, że jest anachroniczny i niesprawiedliwy. Abonament płacą ludzie starsi, płacą ci, którzy zarejestrowali odbiornik radiowy lub telewizyjny lub jedno i drugie w latach 60., 70., 80. i oni konsekwencje płacą. Dlaczego? Dlatego, że oni są w rejestrze Polskiej Poczty, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i oczywiście mogą być ścigani, mogą być dotkliwi, ukarani za brak opłaty.
Natomiast wszyscy... Kto to sprawdza dzisiaj?
No sprawdzają. Było tak, że 6 i 5 lat temu Jacek Kurski, ówczesny szef telewizji, wymusił na aparacie rządowym działania w tej materii, jednak ściągnięto abonament za kwotę blisko 300 milionów dodatkowo. Czyli abonament wtedy wynosił 700 milionów, jeżeli chodzi o dochody telewizji, a nie 400, 480, jak przeważnie bywało. Natomiast ta grupa, od razu powiem, po pierwsze się starzeje, a jak się starzeje i przekracza 75 rok życia, to nie musi płacić, jest automatycznie ustawowo zwolniona, no a część po prostu niestety umiera. W związku z tym ta grupa, która płaci abonament, maleje, a abonament rośnie, bo trzeba pokryć tych, którzy nie płacą. I z tego powodu uważam, że jest niesprawiedliwy, anachroniczny.
A pan płaci abonament?
Tak.
Ile on wynosi?
Ostatnim razem płaciłem 160 zł, bo tam była jeszcze jakaś opłata dodatkowa, ale płacę, tak, płacę.
Czy to jest głos dzisiaj całej większości sejmowej? Likwidacja abonamentu? Rozeznawał pan to już?
Raczej tak. W każdym razie pogląd jest dominujący. Mm-hmm. Natomiast różnica jest gdzie indziej. Czy abonament zlikwidować i dotować telewizję wprost z budżetu państwa? czy z długu publicznego obligacji Skarbu Państwa, jak robił to PiS, czy zastąpić abonament inną opłatą bardziej sprawiedliwą. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej wersji. Uważam, że opłata audiowizualna, która byłaby powszechna, wynosiłaby zaledwie 9 zł rocznie. Mogłaby być pobierana od razu z PIT-u i z CIT-u, bo oczywiście mamy podmioty gospodarcze, które korzystają z telewizji, na przykład hotele, cała agroturystyka. I wtedy ta opłata byłaby nieuciążliwa. Oczywiście każdy mógłby złożyć deklarację, że nie korzysta ani z radia, ani z telewizji, ani z kontentu na innych nośnikach. I wtedy także z tych 9 zł byłby zwolniony, no ale podlegałby kontroli.
Sądzi pan, że to się uda? Bo jak wiemy, w 2008 roku już Donald Tusk wnioskowo mówił o tym, że chciałby zlikwidować abonament, to się nie udało.
Mamy... Tak, ale przypomnę, że wtedy byłem autorem ustawy medialnej. Wprowadziliśmy ją do Sejmu. Sejm ją przegłosował. Tam były też elementy związane z likwidacją abonamentu i pojawienia się właśnie dotacji z budżetu państwa przed opłatą audiowizualną. No ale niestety świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zawetował tą ustawę. Ona wróciła do Sejmu i mieliśmy taki historyczny spór pomiędzy ministrem finansów, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Platformą Obywatelską. Platforma była reprezentowana wtedy przez wspomnianą już Iwonę Śledzińską-Kadarasińską. Lewica była reprezentowana przez świętej pamięci Jerzego Szmajdzińskiego, a ministrem finansów był Jacek Rostowski. I spór był, czy ta opłata ma dać dochód w wysokości 600 czy 700 milionów i czy ta kwota ewentualnie zrekompensuje telewizji straty wynikające z abonamentu. Oczywiście zrekompensuje. Ale spór poszedł dużo dalej. Czy telewizja i Polskie Radio ma prawo do korzystania z reklam? Czy powinno być tych reklam pozbawionych? I czy jeszcze jeden element, który wchodził w rachubę jako dodatkowa dotacja z budżetu państwa, ma mieć zastosowanie czy nie? I spór się rozstrzygnął negatywnie. W ostatnim momencie nie porozumiała się pani poseł z panem posłem, i w związku z tym Sojusz Lewicy Demokratycznej podzielił się w głosowaniu i weto prezydenta zostało przyjęte, czyli nie odrzucone.
Skoro nie finansowanie z długu publicznego, mówił pan o obligacjach skarbowych, co jest niedopuszczalne zdaniem pana ministra, to na jakim poziomie i w jaki sposób powinno być finansowanie mediów?
Policzyłem to wspólnie z ekspertami. Zabrało mi to ponad miesiąc i wychodzi na to, że ta minimalna dotacja dla telewizji samej powinna wynosić blisko miliard, natomiast nie powinna przekraczać
kwoty... A dzisiaj ponad 2 miliardy,
ale nie
nawet
powinna
było
też...
Nawet wniosek o 3 miliardy ostatnio.
3,7 pana przewodniczącego Czabańskiego. Natomiast nie powinno przekraczać 1,7 miliarda. Czyli mieścimy się w tych widełkach w zależności od tego, jakie zadania stawiamy telewizji i jak będzie wyglądać przyszły rok budżetowy, bo oczywiście telewizja korzysta jeszcze z rozmaitych wsparć, rozmaitych podmiotów, na przykład spółek Skarbu Państwa. Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy mówimy, że telewizja publiczna, media publiczne powinny być rzetelne i skromniejsze, a nie są ani rzetelne, ani nie są skromne.
Są jakiekolwiek media w Polsce skromne i rzetelne? Jest pan w Radiu Rodzina.
No na pewno tu mamy skromnie. Słuchaczom mogę to potwierdzić. Bywam tu od wielu, wielu lat i jest skromnie.
To kiedy media publiczne zmienią się? Donald Tusk powiedział, że 24 godziny po objęciu władzy.
Tak, ale Donald Tusk powiedział o jednej rzeczy.
To jest symbolika chyba.
Tak, to jest pewna symbolika i dotyczy to, co jest przedmiotem takiej kontroli publicznej, czyli tej wizualnej. Mm-hmm. Obserwuje się przede wszystkim wiadomości, obserwuje się TVP Info, przekazy właśnie tego typu i... Tu jest oczekiwanie, aby ta kadra dziennikarska się zmieniła, czyli ta kadra, która krótko mówiąc brała udział w propagandzie, a nie w przekazach informacyjnych, delikatnie mówiąc. I to rzeczywiście łatwo zmienić. Jest przygotowywana nowa ekipa, ona zastąpi ekipę działaczy partyjnych, którzy udawali dziennikarzy i to nastąpi szybko. Natomiast ja wielokrotnie podkreślam, że każdy odpowiedzialny polityk i każdy odpowiedzialny pracownik, bez względu na to, na jakim jest szczeblu, powinien pamiętać, że także telewizja to zespół naczyń połączonych. że to nie tylko ta widoczna grupka odpowiadająca za przekazy informacyjne, ale to jest całe zaplecze, to są operatorzy, kamerzyści, to jest technikalia, montażyści, ale także programy dedykowane na przykład dzieciom, czy związane z obszarem kultury. I to jest ten drugi obszar, mhm. I tu trzeba zachowywać się niezwykle delikatnie. Ale jest jeszcze trzeci, który jest kompletnie lekceważony, to są technologie. My żyjemy w świecie coraz bardziej cyfrowym. Nasza telewizja partycypuje już w podziałach anten na multiplexach. Trzeba pamiętać, że sygnał analogowy jest stopniowo wycofywany. To musi być przenoszone także na tą nową technologię, nie tylko jeżeli chodzi o przekazy, ale także te nośniki, które są dostępne, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo oni zaczynają dominować, jeżeli chodzi o odbiorcy. Czyli smartfony, laptopy, komputery, etc., etc. I my musimy o tym wszystkim pamiętać. No mam sytuację taką, znam dobrze tę sytuację Polskiego Radia czy telewizji. Mam na przykład ośrodek radiowy, który ma rozbudowane biuro marketingowe, które ma pozyskiwać reklamy, ale to biuro kosztuje więcej niż pozyskane reklamy. Więc mamy takie też dowody kompletnej nieracjonalności, trwonienia, marnotrawienia pieniędzy publicznych i temu też trzeba powiedzieć, no koniec, finał, czas zakończyć.
Odwiedza pan minister media publiczne, robi rozeznanie, jaka jest kondycja zarówno moralna i finansowa?
Nie da się tego jednym słowem określić, natomiast jeżeli chodzi o ten pion informacyjny, to jest katastrofa. To jest katastrofa. To jest coś, co musi budzić takie zażenowanie, tak bym delikatnie powiedział. Ja jestem przerażony, do jakiego stopnia mogła też przyczynić się działalność mediów publicznych do podziałów w społeczeństwie. To, co jest najbardziej bolesne, to są podziały w rodzinach, podziały w środowiskach, podziały w pracy. To jest nieakceptowalne. My, aby być silnym społeczeństwem, musimy się do siebie uśmiechać, musimy się szanować, musimy uwzględniać rozmaite swoje poglądy, ale nie budować w tej rozmaitości, w różnorodności napięcia i agresji.
Ma pan pomysł, panie ministrze, by dziennikarze jednak nie ulegali presji politycznej, bo wiemy, jak ta machina funkcjonuje, ten system medialny. Media publiczne staną się teraz, niektórzy mówią, tubą większości sejmowej. Może być przeskok na drugą stronę. Jak tego uniknąć?
Bardzo się obawiałbym sytuacji, w której media byłyby rządowe, określonej formacji. Natomiast najgorsze jest, że te media, które kończą swój bieg w tym obszarze informacji, nie były według mojej oceny rządowe. One były partyjne. Gdyby były one rządowe, służyłyby państwu. I ja nie widzę nic złego w tym, że media reprezentują polską rację stanu, czyli rząd. Ale widzę zagrożenia wtedy, kiedy one stają się tubą partyjną, kiedy służą machinie wyborczej, kiedy biorą aktywny udział w kampanii takiej czy innej, to według mojej oceny budują sytuację, która jest negatywna z punktu widzenia polskiej racji stanu. Media mogą przekazywać, muszą przekazywać to, co jest efektem pracy rządu. Muszą dobrze informować o tym, jak ta praca wygląda, także z negatywami. To jest bardzo istotne, czyli powinna być w tej materii krytyczna. Natomiast no, pani jest dziennikarką, powiem, że też wiele zależy od dziennikarzy.
Oczywiście. To w jaki sposób prowadzą rozmowy, w jaki sposób mówią.
Dokładnie tak. I też muszą mieć kręgosłup. Moralny. Muszą mieć kręgosłup moralny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten nacisk polityki jest na tyle silny, że te wahnięcia w lewo czy w prawą stronę następują. Ale czym innym są wahnięcia, a czym innym jest zamiana dziennikarza na funkcjonariusza partyjnego?
Bartłomiej Sienkiewicz to dobry kandydat na urząd ministra kultury?
Według mnie jest przede wszystkim interesującym kandydatem, bo jest kandydatem spoza środowiska. Natomiast od razu powiem, będzie mu bardzo, bardzo ciężko. Mhm. Dlatego, że osoba wchodząca spoza środowiska z jednej strony ma atut, że nie jest związana z żadną koterią, nie reprezentuje określonej grupy, czy aktorów, czy reżyserów, czy piosenkarzy, czy muzyków, etc., etc., ale z drugiej strony musi z wszystkimi tymi środowiskami współpracować. Musi to środowisko znać. Bartłomiej Sienkiewicz nie będzie miał 2 lata na zapoznanie się tym środowiskiem, tylko tydzień. I to będzie przebiegało bardzo szybko, dlatego że oczekiwania są duże. Oczekiwania są gigantyczne, aby krótko mówiąc przerzucić tą wajchę z myślenia o przeszłości, bo wicepremier Gliński ciągle inwestował i myślał kategoriami XIX-XX wieku, a my jesteśmy w XXI. Trzeba bardzo szybko przejść na rzecz wsparcia dla wszystkich tych, którzy tworzą przyszłość.
Jaki cel stawia sobie Bogdan Zdrojewski w tej kadencji?
W tej kadencji chcę bardzo szybko sformatować Komisję Kultury tak, aby pracowała zdecydowanie sprawniej niż poprzednia. Chcę zakończyć proces takiej inflacji rozmaitych patronatów. Było ich tak dużo, że nikt nie pamięta nawet posłowie, który rok jakiego patrona jest. Chcę doprowadzić do sprawnego przeprowadzenia ustawy o zawodzie artysty i też oczywiście będę miał udział w likwidacji pozakonstytucyjnego organu, jakim jest Rada Mediów Narodowych.
A te wszystkie komisje śledcze, ile ich powinno być i czy w ogóle powinniśmy się na ten moment zajmować?
Komisje śledcze muszą być, dlatego że bezkarność w polityce buduje następną, jeszcze większą bezkarność.
Wczoraj kopertowe, które najważniejsze zdaniem pana ministra?
Według mnie najważniejsza będzie Pegasusa, dlatego że podsłuchiwanie obywateli to jest coś, co niszczy państwo od środka. Podsłuchiwanie oponentów, zwłaszcza w kampanii prezydenckiej, to było rażące, jest zbrodnią polityczną. No i pamiętamy Watergate w Stanach Zjednoczonych, kiedy podsłuchiwanie przez Nixona demokratów, konkurentów doprowadziło do impeachmentu. Według mnie to są zbrodnie polityczne, natomiast z punktu widzenia oczywiście odpowiedzialności za pieniądze, za gospodarkę, etc., etc., to będziemy mieli jeszcze kilka postępowań, ale one nie muszą się zakończyć komisjami śledczymi. Wystarczy, jeżeli zakończą się postępowaniami prokuratorskimi.
A 11 grudnia zakończy się władza Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy w Polsce?
Tak, zakończy. Na całe szczęście będziemy mieć wszyscy poczucie ulgi i przekonania, że wychodzimy z bardzo smutnego, czarnego okresu.
Czy na wiosnę szykuje się pakt samorządowy?
Szykuje się pakt samorządowy, ma pani rację, dobrze pani go określa, natomiast on nie będzie totalny, czy nie będzie pełny. Dlatego, że on na pewno zdarzy się w przypadku sejmików wojewódzkich, zdarzy się w niektórych miastach, takich kluczowych, natomiast na etapie takiej wstępnej współpracy, jeżeli chodzi o samorządy szczebla podstawowego, to będzie duża dowolność. Chodzi o to, aby uwzględniać jednak interesy społeczności lokalnej w taki sposób, jak one same sobie życzą, jak same sobie by życzyły, więc będziemy mieć bardzo wiele komitetów bezpartyjnych, z bardzo takimi lokalnymi komitetami, to dobrze.
A zdarzy się we Wrocławiu ten pakt?
W samym Wrocławiu on jest zbudowany już, od razu powiem. Są porozumienia i są rozmowy pomiędzy Koalicją Obywatelską. Przypomnę Koalicją Obywatelską, bo tam mamy i Zielonych, i formację Basi Nowackiej.
Oni już wystawili swojego kandydata na prezydenta.
Jeszcze nie.
Zieloni tak,
ale Zieloni też są wewnętrznie troszeczkę
podzieleni
i są skłonni do tego, aby uczestniczyć w pakcie. To samo Nowoczesna, także Lewica zgłasza zastrzeżenia do obecnego stanu rzeczy, wyprowadziła swój klub z klubu Jacka Sutryka, więc rozmowy już trwają. Natomiast rozmowy trwają, całe szczęście, jeszcze nie na temat kandydata, tylko co we Wrocławiu trzeba byłoby zmienić, zrobić, aby ten pociąg był ekspresówką, a nie osobówką.
Zapytam troszkę inaczej, panie ministrze. Czy Platforma Obywatelska powinna poprzeć Jacka Sutryka?
Na tym etapie z pewnością,
kandydata.
Na tym etapie z pewnością nie. My uważamy, że potrzebne są rozmowy, że Jacek Sutryk zaliczył falstart, zgłosił się nim rozpoczęto rozmowy o Wrocławiu i generalnie rzecz biorąc uważam, że choć sprawa nie jest zamknięta, poparcia tego czy innego kandydata, to na razie jesteśmy na takiej ścieżce poszukiwania optymalnego rozwiązania dla Wrocławia z odpowiednim kandydatem na szefa tego naszego pięknego miasteczka.
A na ten moment? A kiedy jest ten drugi moment?
Ten drugi moment będzie na przełomie stycznia i lutego, czyli za miesiąc. Konsultacje kończymy 15 stycznia. 15 stycznia zamykamy też listy kandydatów. Natomiast potem dajemy sobie 2 tygodnie, nie więcej niż 3, aby dokonać wyboru, kto będzie reprezentował nas, mieszkańców Wrocławia, w poszczególnych szczeblach władzy.
I mieszkaniec Wrocławia, były prezydent, poseł na Sejm Bogdan Zdrojewski, szef Komisji Kultury i Środków Przekazu, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego i dobrego dnia, dobrego weekendu.
Dobrego weekendu życzymy.
Poranny gość Radia Rodzina.